Dziewiąta, czyli kwestia skali. W telewizji Kultura słucham i oglądam dziewiątą symfonię Ludwiga van Beethovena w wykonaniu orkiestry i chóru Opery Paryskiej pod dyrekcją Filipa Jordana. Nagranie jest z 2015 roku. Dokonano go w Operze Bastille w Paryżu. Wszystkie miejsca na widowni są zajęte. Na scenie zapewne jakieś 200 wykonawców. Przede mną prawie półtorej godziny słuchania jednego z najsłynniejszych utworów muzycznych na świecie. Jak żałuję, że to tylko z telewizyjnej konserwy, że nie byłem tam, na widowni opery, wybudowanej koło miejsca, gdzie w 1789 roku lud Paryża zburzył twierdzę Ancien Régime. Po niespełna godzinie do akcji muzycznej wkracza siedzący dotąd chór i soliści. Rozbrzmiewa pieśń do słów Fryderyka Schillera Freunde schoner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Płetwal błękitny, największe zwierzę na ziemi, mieszka w północnych częściach Atlantyku i Pacyfiku. Ma ponad 30 metrów długości i waży około 150 ton. Żywi się planktonem, którego zjada do 16 ton dziennie. Młode przy urodzeniu ma jakieś 7 metrów. Dziennie odsysa z matki około 300 litrów mleka. Serce dorosłego płetwala waży 600 kg, a krew doprowadzana jest przez aortę o średnicy przeszło 20 cm. O blaszkach cholesterolowych u płetwali się nie pisze. Penis w stanie aktywnym ma jakieś 3 metry. O ile wiadomo, przy przemieszczaniu się między oceanami płetwale nie korzystają z kanału panamskiego, co stwarza im jakąś nadzieję na przeżycie obecnej kadencji. Najmniejszym ssakiem na świecie jest ryjówka etruska, która waży 1,5 grama i mierzy 3 do 5 centymetrów. Nie zapominajmy też o ulubionym przez uczniów eukarioncie, którego rysowaliśmy na biologii i uczyliśmy się wszystkich jego części. To pantofelek, mierzący około 100 mikrometrów, czyli 100 tysięcznych milimetra. Najwszechstronniejszymi zwierzętami na Ziemi, prawdziwymi królami naszej planety były dinozaury, które pojawiły się w erze Triasu około 237 milionów lat temu i panowały na lądzie, w wodzie i powietrzu na wszystkich kontynentach przez 135 milionów lat, wytworzywszy blisko 2000 gatunków, po czym wymarły, najprawdopodobniej wskutek katastrofalnego zderzenia Ziemi z wielkim meteorem o średnicy 10 kilometrów, który uderzył w naszą planetę w okolicach półwyspu Yucatan. Być może była to nawet głowa komety. Skutkowało to wyrzuceniem do atmosfery ogromnych ilości pyłu, kamieni i innych pozostałości impaktu, co spowodowało długotrwały okres chłodu. Wymarły rośliny, wymarły zwierzęta roślinożerne, wymarły zwierzęta mięsożerne. Przetrwały egzemplarze najmniejsze. Wymarcie dinozaurów umożliwiło rozwój ssaków, a w konsekwencji powstanie hominidów. Poprawka. Według współczesnej nauki dinozaury wcale nie wymarły całkiem. Padły tylko te większe. Potomkami, a właściwie odrębnym podgatunkiem dinozaurów, są ptaki. Gotując rosół musimy pamiętać, że wrzucamy do garnka dalekiego krewnego tyranozaura. A bliskim kuzynem gołębia, który właśnie ustroił nam balkon, jest krokodyl nilowy. Na świecie jest obecnie blisko 10 tysięcy gatunków ptaków, w sumie ponad 50 miliardów osobników. Obejrzyjcie znany film Hitchcocka i zacznijcie się bać. Najstarszy człowiekoid, Grekopitek, żył na terenie Grecji i Bułgarii, ale niewiele o nim wiemy. Prawdopodobnie jesteśmy jego potomkami. Jeśli tak, to hominidy istnieją na Ziemi niewiele ponad 7 milionów lat. Zdolność do opanowywania poszczególnych biotopów mamy od jakiegoś miliona lat. Gdzie nam do dinozaurów? Ludzi jest na świecie ponad 7 miliardów, ale żaden z nas nie może bez pomocy techniki żyć w wodzie ani w powietrzu. Wcześniejsi nasi kuzyni, Neandertalczycy, Denisowianie, hobici z wyspy Flores, wymarli, choć niekiedy z nami nie tylko walczyli, ale także się kochali, czego ślady mamy w genach. Ale ich przechytrzyliśmy w rozwoju, wybiliśmy albo zjedliśmy. Reprezentujemy teraz tylko jeden gatunek, nazywający się bez naukowych podstaw Homo sapiens. Największą pustynią piaszczystą na świecie jest Arab al-Hali, zajmująca 25% obszaru Półwyspu Arabskiego. Jest większa niż Francja. Ma 650 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. Francja 551 tysięcy 695 kilometrów kwadratowych. Skoro już mówimy o powierzchniach, największym kontynentem na Ziemi jest Azja, 44 miliony 580 tysięcy kilometrów kwadratowych. Drugim zaś co do wielkości Afryka, 30 milionów 370 tysięcy kilometrów kwadratowych, czego na mapach zwykle nie widać. Co prawda, gdyby obie Ameryki liczyć razem, to Afryka spada na trzecie miejsce. Ameryka Północna i Południowa mają 42 miliony 550 tysięcy kilometrów kwadratowych. Największym krajem Ameryki jest Kanada, 9 milionów 985 tysięcy kilometrów kwadratowych. Drugie są Stany Zjednoczone Ameryki, 9 milionów 867 tysięcy kilometrów kwadratowych. Trzecia jest Brazylia, 8 milionów 510 tysięcy kilometrów kwadratowych. Cała Europa ma 10 milionów 530 tysięcy kilometrów kwadratowych. W tym prawie 4 miliony kilometrów kwadratowych zajmuje europejska część Rosji. Ameryka to nie jest synonim USA. Hasło Make America Great Again obejmuje z definicji także Kanadę, Meksyk, Chile i Wenezuelę. No i Brazylię oczywiście, nie mówiąc już o Kolumbii, Argentynie, Nikaragui, Kubie i innych krajach. Nie zapominajmy też o Belize. Make Belize Great Again. Polska chwali się pustynią błędowską, która jest dla nas bardzo ważna z powodu nazwy. Pustynia ma 33 km kwadratowe, w co wlicza się też przepływająca przez nią rzeka, Biała Przemsza. Tylko biała polska rzeka może płynąć przez pustynię piaszczystą. W ostatnich latach zaczyna się mówić o tym, że gatunek człowieka myślącego jest gatunkiem zagrożonym wymarciem przez lawinowe mnożenie się osobników Homo cretinis. Homo sapiens występuje w kolorach czarnym, białym, żółtym i czerwonym. Homo cretinis w kolorze brunatnym oraz pomarańczowym. Największe i najgroźniejsze dinozaury po 100 kilkudziesięciu milionach lat zniknęły, pokonane przez naturę. Ludzie po kilku milionach lat znikną, pokonawszy naturę. Ryjówka nie jest dużym pantofelkiem i nie uczymy się w szkole o jej budowie. Co więcej, choć płetwal błękitny nie jest dużą ryjówką, o nim też nie uczymy się w szkole. Uczymy się o pantofelku. Choć prawdę powiedziawszy, powinien się o nim uczyć tylko książę poszukujący kopciuszka. Ale uczymy się o pantofelku w szkole, bo małe jest piękne. Potrafię sobie wyobrazić orkiestrę strażacką z górnych dołów, wykonujących 9. symfonię Beethovena z towarzyszeniem chóru lokalnej scholi parafialnej. Ale chyba bym na taki koncert nie poszedł. W tym przypadku szczególnie ważna jest kwestia skali. Gdyby prominentni działacze polskiej prawicy mogli decydować o tym, jaki utwór byłby wybrany na hymn Unii Europejskiej, z pewnością nastąpiłaby zmiana. Nikt by się nie zgodził na utwór niemieckich twórców, których potomkowie podpisali pakt z Mołotowem i napadli na Polskę w 1939 roku. Zresztą nikt z nich i tak nie śpiewa dzieła skomponowanego przez faszystę Beethovena i nazistę Schillera, nawet w polskiej wersji autorstwa komunisty Gałczyńskiego. Jeśli będą mieli coś w tej kwestii do powiedzenia, hymnem Unii Europejskiej będzie Szła dzieweczka do laseczka. Poza kwestią skali, istotna niezwykle jest kwestia formatu. To, czy ktoś, coś ma odpowiedni format, by zostać kimś, czymś, do niedawna była nieoczywista, ale dość zrozumiała. W niektórych krajach, żeby zająć ważne stanowisko państwowe, trzeba było skończyć Oxford, Eton czy Harvard. Potem można było być głupim, ale zwykle format stanowiska wymagał od zajmującej je osoby, by przynajmniej zachowywała pozory. Znany mit amerykański streszczał się w powiedzeniu od pucybuta do milionera, choć pucybutami bywali zwykle obywatele o niebiałym kolorze skóry, oni milionerami zostawali rzadko i w dziedzinach dość szemranych. No, chyba że skończyli Harvard, nazywali się Obama i zostali prezydentem Stanów Zjednoczonych. W innych krajach, żeby zostać prezydentem, trzeba było zostać absolwentem KGB. Jaki absolwent? Taki format prezydencki. W ostatnim czasie przekonaliśmy się, że prezydentem można zostać, będąc całkowicie bez jakiegokolwiek formatu. A skala wydarzenia jest, powiedziałbym, połowicznie rozpaczliwa. Jeśli nadarzy się wam okazja, wysłuchajcie 9 Beethovena, bo niewykluczone, że niedługo takie utwory będą usunięte z programów radiowych i telewizyjnych jako nieinteresujące dla 50,89% Polaków. Planem ratowania Beethovena jest implementacja jego dzieła do repertuaru zespołu Bayerful.